Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. No i oczywiście audycja dla młodzieży na sportowo. Dzisiaj mamy przede wszystkim piłkę nożną. Tak już powoli kończą się te wszystkie rozgrywki, zapadają najważniejsze rozstrzygnięcia. No a my mamy sporo tematów do omówienia. W lidze angielskiej, niemieckiej, już czyli włoskiej, tak. Znamy te najważniejsze rozstrzygnięcia. O tym powiemy oczywiście później. Też spróbujemy zrobić krótką zapowiedź Ligi Mistrzów, bo przecież dzisiaj zaczynają się już starcia półfinałowe. No i może nawet uda nam się coś powiedzieć o polskiej ekstraklasie, na pewno o Pucharze Polski, który był rozegrany 2 maja, ale wcześniej, zanim ta piłka nożna, to parę tematów też związanych z piłką, ale trochę inną. Na początku siatkówka. To może od mistrza Polski zaczniemy, bo tego mistrza Polski już poznaliśmy i tutaj nie ma niespodzianki. Asseco Resovia Rzeszów została mistrzem Polski, pokonała Lotos Tref Gdańsk w tym meczu trzecim 3-1, no trzecim, czyli ten stan rywalizacji 3-0 dla Resovii. No Tref, ekipa Lotosu Tref Gdańsk już tak dobrze jak w starciach półfinałowych ze Skrom nie grał.
No wydaje się, że zespołowi z Gdańska zabrakło przede wszystkim doświadczenia, chociaż ci pojedynczy siatkarze oczywiście grali już w wielu takich istotnych spotkaniach, ale jako zespół, bo przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno Lotos Trefl walczył o zupełnie inne cele niż o medal Mistrzostw Polski. No i tutaj Resovia rzeczywiście była faworytem i nie zawiodła, zwyciężyła bardzo pewnie. Najlepszym właśnie tego dowodem jest ten rezultat finału, bo tutaj jakichś wielkich emocji nie było, 3-0, więc no gładki triumf Resovii.
Wiemy już na pewno, że Asseco Resovia w następnym sezonie również będzie mocna, także widzę mistrzów, chociaż zespół opuści paru zawodników, to już są powoli ogłaszane nazwiska godnych następców. Na przykład wiadomo, że Bartosz Kurek zastąpi Marko Iwowicza, czyli tak raczej wzmocnienie tego zespołu, jeżeli Kurek będzie grał tak jak za tych najlepszych lat. No a Tref, chociaż ten trzon najważniejszy zespołu, czyli Mateusz Mika, zostaje też trener Andra Anastazji, to jednak musi się wzmocnić, jeżeli chce w tej Lidze Mistrzów coś osiągnąć.
No właśnie, nie zapominajmy o tym, że Lotos w przyszłym sezonie oprócz Resovii będzie nas reprezentował właśnie w Lidze Mistrzów, więc tutaj oprócz tej szóstki, która jest niewątpliwie dość mocna jak na warunki polskiej ligi, trzeba jednak zadbać o to, żeby tych rezerwowych na odpowiednim poziomie było zdecydowanie więcej.
W meczu, w spotkaniach o trzecie miejsce mamy rezultat na razie remisowy 2-2. O to trzecie miejsce walczą Jastrzębski Węgiel i PGS Kra Bełchatów. Bełchatowianie prowadzili już 2-0 w tej rywalizacji, ale Jastrzębie zaczęło grać coraz lepiej, no i wygrało 2 spotkania pod rząd. To ostatnie po zaciętej rywalizacji 3-2. No i dzięki temu tutaj jeszcze wszystko jest do rozstrzygnięcia i ciężko tak wytypować faworyta tego ostatniego spotkania i tego, kto zdobędzie ten brąz.
No można tak powiedzieć, że Skra tak naprawdę na własną może inaczej. Sama sobie jest winna temu, że po prostu gra te kolejne spotkania, bo już prowadzili, tak jak mówiłeś, 2-0 w tej serii do 3 zwycięstw. No i w tym spotkaniu numer 3 też mieli przecież szansę na to, żeby rozstrzygnąć tą rywalizację już ostatecznie, żeby zapewnić sobie ten brązowy medal. Jednak Jastrzębski naprawdę pokazał niesamowity charakter, zarówno w tym meczu trzecim, jak i czwartym, który też oczywiście zakończony tiebreakiem. No i naprawdę, tak jak powiedziałeś, trudno jakoś tak jednoznacznie wytypować tą ekipę, która ma większe szanse. Chociaż nie bez znaczenia może być ten uraz, którego doznał Facundo Conte podczas tego czwartego meczu. Tam no bardzo nieszczęśliwie upadł, skręcił sobie kostkę. No i kto wie właśnie, czy to nie będzie taki jeden z głównych czynników przemawiających na korzyść siatkarzy Jastrzębskiego Węgla.
Tak, bo Michał Winiarski nie jest jeszcze w tej optymalnej formie, no a Facundo Conte był takim liderem Skry w tych spotkaniach. On zdobył najwięcej punktów w tym ostatnim spotkaniu mimo tej kontuzji. A jest o co grać, bo trzecie miejsce może skończyć się tym, że właśnie za to miejsce nasz zespół z Plus Ligi dostanie dziką kartę i też zagra w Lidze Mistrzów. To jest bardzo prawdopodobne. Tak było rok temu czy 2 lata temu. Tyle jeżeli chodzi o siatkę, ale jeszcze została nam piłka ręczna. przez ten weekend odbywał się tak zwany turniej majowy, czyli turniej towarzyski, w którym biało-czerwoni rywalizowali w Krakowie w Tauron Arenie.
Tak, i tam za rywali mieli reprezentację Rumunii, Egiptu i Brazylii, bo w takiej kolejności biało-czerwoni rywalizowali właśnie w tym turnieju. No i zaczęło się bardzo dobrze, bo najpierw zwycięstwo z Rumunami 27-24. Tam bohaterem z zwycięskiej drużyny, a więc Polaków, został Karol Bielecki, który rzucił 6 bramek. Później przyszedł mecz z Egiptem. No i tutaj wyższe zwycięstwo, a więc 27-20, chociaż tak naprawdę nasi zawodnicy sporo bramek zdobywali, przede wszystkim dzięki kontratakom, gdzie brylował Michał Daszek i Michał Jurecki. No i na koniec jeszcze przyszedł mecz z Brazylią, tam niestety minimalna porażka, no ale myślę, że patrząc na całokształt, na całą postawę naszych zawodników podczas tej rywalizacji, no można być optymistą przed kolejnymi ważnymi meczami, które naszą reprezentację piłkarzy ręcznych czekają.
Też potwierdziło się to, że w naszym kraju warto rozgrywać te turnieje piłki ręcznej, również w Krakowie świetna atmosfera, oby więcej takich turniejów, może też nie tylko towarzyskich, no przecież za rok będziemy świadkami Mistrzostw Europy w Polsce. I ostatnia wiadomość, nie piłkarska, to wiadomość bokserska.
I tam naprawdę dużo emocji budziła, szczególnie za oceanem, ta walka pomiędzy Floydem Mayweatherem Juniorem oraz Manem Pacquiao. No już sama stawka, jaką mieli dostać i dostali obaj bokserzy za ten pojedynek, może przyprawić o zawrót głowy. 120 milionów dolarów dla Mayweathera, 80 milionów dolarów dla Manego Pacquiao. Pojawiła się też taka informacja, że najdroższy bilet kosztował 351 tysięcy dolarów. Pojedynczy bilet, dodajmy.
No to przerażające sumy. No ale wygrał ostatecznie w tej walce Amerykanin.
Amerykanin, którego styl nie jest może zbyt efektowny, ale za to bardzo efektywny, ponieważ Mayweather specjalizuje się właśnie w dobrej defensywie i skutecznych kontratakach. Tutaj Pacquiao później po walce tłumaczył się w jakimś bólem barku, czy coś takiego tam było właśnie. No ale no, nie przesadzajmy, tutaj Mayweather zdecydowanie kontrolował przebieg tego pojedynku. W większości rund prezentował się zdecydowanie lepiej, chociaż tutaj Pacquiao w rundzie czwartej i w rundzie szóstej troszeczkę nastraszył swojego przeciwnika, jednak okazało się to zdecydowanie za mało.
Tak, i to potwierdza też typowanie sędziów, którzy punktowali 118-110, 116-112 i 116-112 dla Amerykanina. To tyle, jeżeli chodzi o te...
Może jeszcze jedna taka uwaga krótka, że po tej walce Mayweather zrzekł się wszystkich pasów, które zdobył w swojej karierze, a więc no, pojawia się szansa dla tych młodych bokserów, żeby właśnie zdobyć te prestiżowe tytuły.
Czyli będzie się działo też w boksie, no pewnie już za parę miesięcy zobaczymy, jakie będą następne ciekawe walki. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Teraz krótka przerwa i wracamy z piłką nożną. Time with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. And this is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do.
I'm alive, this is what you do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do. You make me come alive, this is what you do, this is what you do.
To tak jak obiecałem, wracamy z piłką nożną, no i najpierw Puchar Polski. Tutaj, no to chyba niespodzianką nie jest, bo jednak Legia Warszawa zdobyła to trofeum, wygrywając 2-1 w finale na Stadionie Narodowym z Lechem Poznań. No ale Lech nie był bez szans w tym spotkaniu. Takowe miał, prowadził nawet po bramce samobójczej Tomasza Jadłowca. Później ten sam zawodnik zdobył bramkę wyrównującą dokładnie 10 minut później. No i niezawodny Marek Saganowski, który to już raz rozstrzygnął spotkanie na korzyść Legii w 56 minucie, zdobywając bramkę na 2-1.
No i można powiedzieć, że to spotkanie miało takie dwa oblicza, bo ponieważ pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Lecha Poznań, tam naprawdę Kolejusz miał mnóstwo sytuacji do tego, żeby wyjść na prowadzenie, jednak znakomicie dysponowany był bramkarz Legii, a więc Duszan Kuciak, Słowak, naprawdę rozegrał dobre zawody. W przeciwieństwie do jego vis-a-vis, czyli Macieja Gąstomskiego, który zawinił, to można powiedzieć śmiało, zawinił na pewno przy tej pierwszej bramce, a tutaj przy drugiej, tutaj bardziej już zasypała defensywa Lecha, ponieważ tam Marek Saganowski dobijał strzał swojego kolegi z bardzo bliska, chociaż mieli tam pretensje piłkarze z Poznania, że tam rzekomo był spalony, jednak sędzia tego nie zauważył. No i takie mieliśmy dwie różne połowy zakończone zwycięstwem Legii 2-1.
Tym samym Legia Warszawa wywalczyła już 17 Puchar Polski w swojej historii.
Tak, i trzeci w ostatnich 4 latach.
No to robi wrażenie. I tak szybko bardzo przejdźmy do naszej ekstraklasy, a to dlatego, że została rozegrana już ostatnia kolejka tego sezonu regularnego. Teraz no zrobi się naprawdę ciekawie, bo tabela została podzielona na dwie połówki, po 8 zespołów. Zostało 7 spotkań do rozegrania i w tej grupie wyższej, czyli mistrzowskiej i tej spadkowej, ale jeszcze wracając do tej ostatniej kolejki, no bo tam parę rzeczy się jednak decydowało. No przede wszystkim, może zacznijmy od góry, Legia utrzymała to prowadzenie dzięki zwycięstwu 2-1 nad Pogonią Szczecin.
No ale to zwycięstwo legionistom nie przyszło łatwo, ponieważ Pogoń bardzo szybko wyszła na prowadzenie w tym meczu. Już w trzeciej minucie Łukasz Zwoliński zdobył swoją 5. bramkę w ostatnich 4 kolejkach. Naprawdę znakomita forma. No ale legioniści najpierw dzięki Guillerme, a potem Igorowi Lewczukowi zdołali to zwycięstwo no wywalczyć, wyszarpać Pogoni, chociaż mecz przyjaźni, przynajmniej był kiedyś meczem przyjaźni, jednak zakończony zwycięstwem Legii.
Drugie takie ważne spotkanie, pod Beskidzie Bielsko-Biała grało z Lechem Poznań, no Lech jednak chciał tą Legię jeszcze dogonić, a pod Beskidzie chciało utrzymać się albo zahaczyć o grupę mistrzowską. No udało się teoretycznie Lechowi zachować dystans do tej Legii, bo Lech Poznań wygrał 2-0 na wyjeździe pod Beskidzie. Sezon skończyło w drugiej połówce tej tabeli. No i co ciekawe, z posadą trenera górali pożegnał się trener Leszek Kojrzyński.
To jest decyzja na pewno komentowana i krytykowana bardzo szeroko przez wielu ekspertów, ponieważ patrząc na potencjał kadrowy, który miał właśnie Ojrzyński w swoim poprzednim, ostatnim klubie, czyli w Podbeskidziu.
Zrobił co mógł.
Tak, wydaje się, że nawet zrobił wynik w pewnym momencie ponad normę, ponieważ Podbeskidzie jeszcze 3-4 kolejki temu było na 6 miejscu. Niestety ta nasza tabela ekstraklasy jest tak płaska, że dwie porażki wystarczą do tego, żeby się osunąć o kilka miejsc. No ale Lechowi należą się słowa uznania, tym bardziej, że nie grał takim składem optymalnym, ponieważ pojawiło się kilku graczy do tej pory będącymi rezerwowymi, a więc chociażby Enrique, Skadar, tutaj Dzium, a więc mała rotacja w składzie, ale akurat z korzyścią dla zawodników Macieja Skorszy.
Z pozostałych wyników drugą kolejną porażkę z rzędu podniosła rewelacja tej drugiej rundy, czyli Zawisza Bydgoszcz. Tym razem Bydgoszczanie przegrali na wyjeździe 1-2 z Górnikiem Zabrze.
No i katem Bydgoszczan okazał się Robert Jerzy, zdobywca dwóch bramek. Zawisza przegrał, ale na szczęście te punkty, które mamy tutaj po 30 kolejkach, są dzielone przez dwa, tak więc wydaje się, że mimo tych dwóch ostatnich wpadek, bo jeszcze wcześniej była porażka z Krakowią, to Zawisza jest na dobrej drodze, żeby tą strefę spadkową opuścić i się utrzymać.
Korona Kielce wygrała 3-2 z dobrze grającą na wiosną Lechią Gdańsk. No to może nawet taka pewnego rodzaju niespodzianka. Śląsk Wrocław pokonał Wisłę Kraków 1-0. No Wisła grała bardzo w kratkę w tym sezonie, a Śląsk Wrocław tak jakby pod koniec wrócił na właściwe tory.
No wrócił na właściwe tory, ale można powiedzieć, że piłkarze z Wrocławia już grali bez presji, bo wcześniej sobie zapewnili miejsce w czołowej ósemce, no i teraz mogli sobie tak bez obciążenia psychicznego właśnie rozegrać ostatnie spotkanie.
Sensacyjne trzecie miejsce wywalczyła Jagiellonia Białystok na zakończenie tej rundy. Także dzięki zwycięstwu 2-0 z Ruchem Chorzów. No z Ruchem, który cały czas ma szansę na utrzymanie się w ekstraklasie.
Tak, Jagiellonia rzeczywiście w tym sezonie notuje bardzo dobre wyniki, szczególnie na własnym stadionie. No, mimo odsunięcia najlepszego strzelca, czyli Mateusza Piątkowskiego, ta ofensywa Jagiellonii cały czas trzyma się bardzo dobrze.
No i Krakowia Kraków po przejęciu jej sterów przez trenera Jacka Zielińskiego gra coraz lepiej. Tym razem wygrała 3-1 z GKS-em Bełchatów.
Ja tak pamiętam, jak Zieliński był zwalniany ostatnio kiedyś tam z Lecha Poznań po dwóch zwycięstwach 4-1. Teraz ma znowu dwa zwycięstwa, ale raczej zwolnienia się nie należy spodziewać, bo Krakowia naprawdę pod wodzą tego szkoleniowca prezentuje się naprawdę solidnie. No i wydaje mi się, że też ma spore szanse na to, żeby się jednak w tej lidze utrzymać.
No i w ostatnim spotkaniu, które delikatnie mówiąc zachwycić się nie mogło, Górnik Łęczna przegrał 1-2 z Piastem Gliwice.
Tu mogę mówić o niespodziance, tak krótko powiem, ponieważ Górnik Łęczna przed tym spotkaniem przegrał tylko jeden mecz na własnym stadionie.
No i jeszcze jakbyśmy zobaczyli oczywiście na tabelę, no to w pierwszej ósemce tak w kolejności będzie Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk, czyli raczej bez takich niespodzianek.
No bez niespodzianek, chociaż patrząc na przykład na finansowe możliwości niektórych klubów, to na przykład Górnik Zabrze, jego obecność jest dużą niespodzianką in plus, ponieważ tam się nie przelewa. Wydawało się, że takie zespoły jak chociażby Krakowia czy Piast Gliwice, tam, gdzie tam finanse są bardziej uporządkowane, te wyniki powinny być lepsze. No ale jak to w sporcie bywa i na tym polega jego cały urok, pieniądze nie grają.
No a te zespoły, które jednak rozczarowały i znalazły się w drugiej części tabeli, to Korona Kielce, Piast Gliwice, Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Krakowia, Górnik Łęczna, Ruch Chorzów, GKS Bełchatów, Zawisza Bydgoszcz. No i walka o mistrzostwo będzie równie ciekawa jak
już
walka
zaczyna się,
o utrzymanie.
Tak, już się zaczyna weekend, mecz na szczycie, hit tego sezonu, bo ten mecz może w dużej mierze zadecydować o tytule mistrzowskim, więc pojedynek Legii Warszawa z Lechem Poznań.
To spotkanie już 9 maja w Warszawie. Oczywiście za tydzień o nim powiemy. Teraz krótka przerwa i wracamy z Ligą Mistrzów. I'm not afraid to tell you how I feel, to tell you that I love you, that I always will. I'm not afraid to hold you in my arms, to promise you forever. Zaczniemy od Ligi Mistrzów. Spróbujemy zrobić krótką zapowiedź tego, co będzie się działo dzisiaj i jutro. No, mamy już półfinały tych rozgrywek. Dzisiaj Juventus Turyn od 20:45 będzie mierzył się w pierwszym spotkaniu półfinałowym z Realem Madryt. No, różnie można patrzeć na to spotkanie. Może być bardzo nudno, jeżeli Juventus będzie próbował tylko zamurować dostęp do własnej bramki i będzie liczył na to, że jakoś tą piłkę uda się wtoczyć do bramki przeciwnika, ale Real może też narzucić swój styl gry, zdobyć szybko bramkę, no a wtedy Juventus będzie musiał jakoś inaczej odpowiedzieć. Przed losowaniem Wielka Trójka, czyli Real, Barcelona i Bayern Monachium pewnie chciały grać z Juventusem, bo wydawało się, że Juventus jest najsłabszym zespołem w tej czwórce. No ale to na pewno nie będą łatwe spotkania.
No Bianconeri, patrząc na statystykę i historię, akurat jeżeli chodzi o ich konfrontację z Realem Madryt, to można powiedzieć, że oni mają patent na ten zespół, ponieważ w fazach pucharowych Ligi Mistrzów oni grali ze sobą do tej pory 4 razy, mówię tylko o fazach pucharowych, a więc od 1/8 finałów zwyż. I tam trzykrotnie lepsi okazywali się właśnie piłkarze z Włoch w 96 roku, w 2003 oraz 2005. Jedyne zwycięstwo królewskich właśnie w Lidze Mistrzów w fazie pucharowej z Juventusem to jest finał z 98 roku i zwycięstwo Realu 1-0.
No na pewno Real jest faworytem tego spotkania, bo Juventus na tym etapie rozgrywek pojawił się po raz pierwszy od 12 lat, czyli taka dłuższa przerwa. W ogóle dawno nie mieliśmy na tym etapie zespołu z Włoch, które kiedyś no regularnie gościły, zresztą tak jak angielskie. No teraz dużo się pozmieniało w tej kwestii.
No tak, ale widać, że ta włoska piłka powoli wychodzi z takiego marazmu, bo też w Lidze Europy przecież mamy dwóch półfinalistów właśnie z Italii.
Jeżeli chodzi o drogę do tego półfinału, no to Real pokonał lokalnego rywala w końcu, Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu było 0-0, w drugim 1-0. No a Juventus również nie miał łatwo, bo wygrał u siebie z Monaco 1-0, zresztą po rzucie karnym, a w drugim spotkaniu było 0-0, czyli tak no trafili na siebie.
No i można powiedzieć, trafiła kosa na kamień rzeczywiście, bo jeżeli taką skuteczność zachowałem w tych półfinałach, to tam kibice no mogą się troszeczkę wynudzić, ale no miejmy nadzieję, że będzie inaczej.
Jeżeli chodzi o składy, no to w Juventusie zabraknie tylko Francuza Paula Pogby, no to jest jednak znaczny ubytek, bo to jest jeden z liderów tego zespołu, chociaż w Lidze Mistrzów on za dużo na razie nie pokazał, ale to jest bardzo młody zawodnik.
Ale w Lidze Włoskiej też bez niego Juventus radzi sobie bardzo dobrze, bo nie zapominajmy, że został teraz ostatnio mistrzem kraju, a więc no nie jest najgorzej.
Real w swojej lidze również radzi sobie dobrze, chociaż jest na drugim miejscu, lideruje ciągle Barcelona, a jeżeli chodzi o skład, no to do gry wrócił już Gareth Bale, natomiast uraz leczy jeszcze Modric i Benzema, nie wiadomo, czy ci zawodnicy w dzisiejszym spotkaniu wystąpią.
No i przez to po raz kolejny w środku pola zagra Sergio Ramos, co dla mnie jest bardzo oryginalnym pomysłem, ale okazuje się,
sprawdza się.
Tak, ostatnio się sprawdziło.
Jeżeli chodzi o ten jutrzejszy półfinał, no na niego chyba kibice czekają tak troszeczkę bardziej. Zapowiada się dużo ciekawiej. Tam zagrają dwie wielkie firmy, czyli Bayern Monachium i Barcelona. Wiemy, że w ekipie Bayernu zagra Lewandowski. Zagra w specjalnej masce chroniącej twarz, a to wszystko po urazie, jakim nasz reprezentant doznał w Pucharze Niemiec.
No i tak w skrócie mówiąc, patrząc na te ubytki kadrowe, które ma Bayern, a więc absencja Robena i Ribery'ego, wydaje się, że tutaj ofensywne atuty są po stronie Barcelony, ale patrząc na tą defensywę z Neuerem na czele, to jednak te szanse tutaj troszeczkę bardziej się wyrównują.
Tak, chociaż ta siła Barcelony w ataku, to trio Messi, Neymar i Suarez jest niesamowite.
Ostatnio z Cordobą 8-0 przypomnijmy.
Tak, tak, w swojej lidze. No a Bayern ma problemy w defensywie, co pokazało to spotkanie z FC Porto, także tu naprawdę no może się dziać bardzo dużo. Też bardzo dużo będzie zależało właśnie od naszego reprezentanta, co na pewno cieszy.
Tak, na pewno cieszy, no i liczymy na to, że Lewandowski w tym dwumeczu będzie odgrywał jedną z głównych ról.
I jeszcze na koniec ostatnia informacja z Ligi Angielskiej, no dosyć ważna, bo przecież przez ten weekend poznaliśmy już, kto w tym sezonie będzie mistrzem Anglii. Okazało się, że mistrzostwo wywalczyła londyńska Chelsea.
No i to trzecie mistrzostwo Chelsea wywalczone pod wodzą Jose Mourinho, poprzednie jeszcze około 10 lat temu, no chociaż zmieniają się piłkarze, to jednak ten styl Mourinho okazuje się idealny na ligę angielską i oczywiście teraz pewnie kibice Chelsea będą czekali na to, żeby ten szkoleniowiec poprowadził sukcesami Chelsea w Lidze Mistrzów.
O tych ligach zagranicznych spróbujemy powiedzieć więcej coś za tydzień. Dzisiaj już nam się czas kończy. No wiemy na pewno, że w Niemczech mistrzem jest Bayern Monachium, we Włoszech Juventus Turyn. W Hiszpanii jeszcze nie wiadomo, tam wszystko rozstrzygnie się między pewnie Realem i Barceloną. Na razie Barcelona ma 2 punkty przewagi nad Realem Madryt. My już dzisiaj się z Państwem żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.